I mamy już kolejnego gościa. Jest nim Dominika Cosic, dziennikarka, publicystka, korespondentka polskich mediów w Brukseli. Dzień dobry, a możesz nawet dobry wieczór.
Dzień dobry. W Brukseli jeszcze jasno.
W Brukseli jeszcze jasno, a u nas już, no można powiedzieć, że już taka wieczorna aura już powoli się ściemnia. Zaczynamy od tematu związanego z kopalnią Turów. Komisja Europejska przekazała wczoraj, że wysłała do Polski już dwa wezwania dotyczące zapłaty tych kar właśnie w sprawie kopalni Turów. No i jak dotąd nie otrzymała pieniędzy. Pierwsze komentarze naszych polityków są takie, że tych pieniędzy prawdopodobnie nie otrzyma i nie będziemy płacić tych kar. No ale co o tej sprawie mówi się, jeżeli chodzi o korytarze właśnie Parlamentu Europejskiego?
Komisja Europejska mówi, że stoi na straży prawa unijnego i Polska nie wykonała postanowienia tymczasowego zasądzonego przez byłą już sędzią hiszpańską z maja ubiegłego roku, które to postanowienie brzmiało, że Polska w ramach środków tymczasowych powinna natychmiast zamknąć kopalnię w Turowie. Polska tego nie zrobiła, ponieważ naraziłoby nasz fark bezpieczeństwo energetyczne kraju, naraziłoby ludzi na ubóstwo energetyczne, a poza tym zamknięcie kopalni z punktu widzenia nawet praktycznego jest niemożliwe tak z dnia na dzień, tylko się nie da zrobić. Zatem Polska odmówiła wykonania tego postanowienia. W efekcie po kilku miesiącach była decyzja z TSUE, że w związku z tym mają być nałożone na Polskę kary finansowe. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana z prawnego punktu widzenia, ponieważ te wszystkie decyzje były jeszcze nawet przed samą rozprawą dotyczącą Turowa. Zatem jest to bardzo dziwne, to że pani sędzia nie poczekała nawet na rozprawę, która odbyła się w listopadzie, tylko kilka miesięcy przed rozprawą i już właściwie wydała swego rodzaju wyrok w tej sprawie, czyli decyzję o zamknięciu natychmiastowym Turowa. Rozprawa się odbyła w listopadzie, wysłuchane były obie strony, i polska, i czeska, także Komisja Europejska. Opinie Rzecznika Generalnego Trybunału poznamy na początku lutego, a pewnie kilka tygodni później będzie sam wyrok. Zatem jest to z prawnego punktu widzenia dosyć dziwne układaniec, że pani sędzia jednoosobowo podejmuje decyzję, która oznacza tak naprawdę miliardy euro, miliardy złotych strat dla Polski, obojętnie w którą stronę, bo gdyby Polska z kolei się zastosowała, to również byłaby bardzo stratna finansowo. Jak nie stosuje się to też. I ta decyzja jest podjęta jednoosobowo przed wysłuchaniem obu stron. Bardzo to dziwne.
To prawda, no ale teraz pojawia się pytanie, czy Komisja Europejska mogłaby jeszcze w jakikolwiek sposób wycofać się z takiej retoryki, no bo chyba nie. Prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni wyśle to wezwanie do zapłaty tej pierwszej transzy kary. No i jakie opcje ma Polska?
Polska oczywiście dalej może się do tego nie zastosować, powołując się na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, ale także jest, wydaje mi się, że chyba nikt z polityków ani komentatorów dzisiaj nie skojarzył jednej sprawy, dosyć ważnej, że przecież pamiętamy niedawny wyrok, który zbulwersował Brukselę, Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym. To jest przykład, kiedy można było się, by się odnieść do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, że w grę wchodzi kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Były dwie sprawy, co najmniej, bardzo bulwersujące, dotyczące prawodawstwa unijnego, kiedy to kraj odmówił dostosowania się do wyroku postanowienia TSUE. Jedna dotyczyła sprawa Francji, druga właściwie też to chyba francuska jest ciekawsza w tym momencie. Pierwsza sprawa dotyczyła tego, że operatorzy sieci komórkowych gromadzili dane swoich klientów. TSUE uznał, że jest to niezgodne z prawem unijnym. Chciałby, te dane zostały zniszczone, natomiast rząd francuski uznał i francuski trybunał, że nie będzie się ustosować do decyzji TSUE, ponieważ w grę wchodzi bezpieczeństwo kraju. Te dane były potrzebne do walki z terroryzmem. I podobna decyzja też TSUE, która dotyczyła kwestii czasu pracy francuskich wojskowych, że powinien być on limitowany, podczas kiedy Francja wyszła z założenia, że wojskowi to nie są urzędnicy i nie można mówić o tym, że mają pracować w godzinach od do, bo w grę również wchodzi bezpieczeństwo kraju. I zasłaniając się bezpieczeństwem kraju, Francja uznała dwukrotnie, że jest kwestia prawa, wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym, w tym momencie bezapelacyjnie na rzecz, rozstrzygnięta na rzecz wyższości prawa francuskiego ponad prawem unijnym. I w tym momencie wydaje mi się, że Polska powinna również zastosować taką wykładnię, tym bardziej, że mamy przecież decyzję naszego Trybunału Konstytucyjnego o tym, że w sytuacji, kiedy nie regulują tego traktaty, a w grę wchodzi także kwestia bezpieczeństwa, energia, bezpieczeństwo energetyczne to także kwestia związana właśnie z poczuciem bezpieczeństwa kraju, zapewnieniem bezpieczeństwa, no to wówczas Polska, powołując się na to, również może uznać, że nie dotyczy jej ta decyzja i także kary finansowe. No tylko pytanie, do kogo się Polska odwoła? Do TSUE, będzie się skarżyć na TSUE? No nie byłoby to do końca takie wykluczone, bo z tego co wiem, to Parlament Europejski niedawno groził Komisji Europejskiej, że jeżeli nie będzie zbyt stanowcza wobec Polski, to pozwie Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A gdyby się okazało, tak już to był trochę żart, że sam TSUE będzie zbyt liberalnie podchodzić do Polski, to pewnie europosłowie by TSUE podali do TSUE.
Tak, brzmi to faktycznie dosyć zagmatwanie, ale oczywiście będziemy tej sprawie się przyglądać. Zostawmy teraz już na moment Turów. W tym tygodniu odbyły się bardzo ważne spotkania, niejako wymuszone przez taką agresywną politykę Władimira Putina, rozmowy w Genewie pomiędzy właśnie Władimirem Putinem a Joe Bidenem, także rozmowy pomiędzy przedstawicielami z przedstawicielami NATO. Temu wszystkiemu przyglądała się także Unia Europejska, niejako kompletnie pominięta.
Unia Europejska została wykluczona z tych rozmów. Także i NATO częściowo. Co prawda był teraz w środę szczyt na poziomie Rady NATO-Rosja. To jest takie ciało powołane do życia 20 lat temu, które od 3 lat prawie nie funkcjonowało. Teraz spotkali się ambasadorowie krajów członkowskich NATO, ale także przedstawiciele Rosji. Zatem NATO również zabierało głos w tej sprawie. Tutaj Ameryka stara się informować swoich sojuszników i przynajmniej chyba też temu służyć miało to ostatnie spotkanie w Brukseli, żeby sojusznicy Ameryki wewnątrz NATO nie poczuli się wykluczeni z tych rozmów. Natomiast niezależnie od tego, jak będziemy starali się to tłumaczyć, to jednak wychodzi na to, że rozmowy o kwestii Ukrainy, ale nie tylko wschodniej flanki NATO, czyli także nas, po prostu Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, są toczone na linii bilateralnej między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. No i jest to bardzo niepokojące, bo przypomina się stara maksyma, ostrzeżenie nic o nas bez nas. Do tych słów odwoływał się także niedawno prezydent Ukrainy. Polscy politycy wielokrotnie się do tego odwoływali, no ale wychodzi na to, że jednak Stany Zjednoczone chcą pewne sprawy załatwiać w bezpośrednich rozmowach z Rosją, omijając kraje zainteresowane, takie jak właśnie Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, ale także na przykład jak kraje, których też to dotyczy pośrednio, czyli chociażby Szwecja i Finlandia, które rozważają swój akces do NATO, a którego to akcesu nie chce Rosja. I też Rosja te karty wyciąga w grze, mówiąc o tym, że nie zgodzi się na rozszerzenie NATO. Nie tylko o Ukrainę, ale nawet Szwecję czy Finlandię. Zatem w tym momencie jest to dosyć niepokojąca sytuacja. Przypominają się najgorsze skojarzenia historyczne i pozostaje tylko z jednej strony patrzeć na ręce sojusznikom amerykańskim, a z drugiej po prostu samemu się zbroić.
To prawda, bo jak patrzymy na tą dynamikę i na tą eskalację konfliktów, które mamy po swojej wschodniej stronie, to wszystko powinno bardzo niepokoić, w szczególności Polskę, bo pewnie nieco inaczej mimo wszystko patrzą na to państwa Europy Zachodniej. No ale też pytanie o te rosnące ceny gazu. Teraz wyszła informacja, że Komisja Europejska ma prowadzić te analizy dotyczące tego, czy na rynku unijnym dochodzi do tak zwanych zachowań antykonkurencyjnych. Chodzi oczywiście o działanie rosyjskiego koncernu Gazprom. Z drugiej strony mamy przecież sprawę Nord Stream 2 i wielką aprobatę Niemiec i także już wiemy, że Stany Zjednoczone wycofały tą groźbę sankcji. No to pytanie, jak jest prowadzona ta polityka, jeżeli chodzi także o nasze bezpieczeństwo energetyczne i czy jakikolwiek jeszcze wachlarz albo jakiekolwiek narzędzia mamy na to, aby wywrzeć wpływ na Rosję i ewentualnie przyblokować te jej działania, no które odbijają się po prostu na kieszeni zwykłych obywateli, czy to Polski, czy Łotwy, czy Litwy, czy krajów Europy.
Takich narzędzi jest jednak na szczęście trochę w ręku. Jest to coś, o czym na przykład mówił podczas ostatniego unijnego szczytu premier Mateusz Morawiecki, że Komisja Europejska mogłaby pozwać przed sąd Rosję o działania naruszające politykę konkurencyjności i działania monopolistyczne. Przypomnijmy, była głośna sprawa, przecież na drogę sądową Komisja Europejska wyszła w sprawy przeciwko koncernowi Google. I zatem takie przypadki mają miejsce. I też chodzi o praktyki monopolistyczne i tutaj w tym momencie Komisja Europejska mogłaby w taki sposób zadziałać. Inna sprawa to, jaki rodzaj mógłby być presji wywarty na Rosję, to jest coś, o czym mówią niektórzy politycy od dawna, na przykład Jacek Saryusz-Wolski to powtarza od wielu lat, że Unia Europejska mogłaby doprowadzić do wykluczenia, zagrozić przynajmniej Rosji wykluczeniem jej z systemu operacji międzynarodowych, czyli tak zwanego SWIFT-u. I to byłby ten rodzaj sankcji, które Rosja by po prostu odczuła realnie po kieszeni, bo sankcje jakieś wąsko, zwłaszcza zakrojone, personalne, na Rosji nie robią żadnego wrażenia. Nie mówiąc o tym, jaki efekt wywołują w Moskwie dyrektywy rezolucje Parlamentu Europejskiego. No to budzi co najwyżej rozbawienie na zasadzie nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi. No, takie są reakcje w Rosji, ale nawet i w Mińsku. Zatem tutaj trzeba by było sięgnąć po te narzędzia, które naprawdę Rosja zrozumie. I dopóki wspólnota międzynarodowa, Unia Europejska, ale także NATO nie sięgną po takie mocne narzędzia wobec Rosji, typu tego wspomniane przeze mnie wcześniej sankcje, tak długo Rosja się będzie zachowywać bezkarnie, bo Rosja wychodzi z założenia, że brak reakcji oznacza aprobatę i posuwa się o krok po kroku coraz dalej w swoich roszczeniach, eskalacjach. Porównajmy zresztą sam język Rosji. To Rosja mówi teraz, co mówiła kilka lat temu, nawet rok temu, to przecież jest wciąż nieustanna eskalacja żądań. Rosja coraz bardziej bezczelnie się zachowuje, bo już teraz próbuje się wtrącać do tego, jak ma wyglądać NATO. Przecież mówi o tym, jakie kraje NATO powinno przyjąć, jak nie powinno, jak się powinno rozwijać. Zatem jest to coś, co jeszcze kilka lat temu było dosyć rzadko spotykane. I w tym momencie jeszcze jedną uwagę bym poczyniła, bo może trochę odległy temat, ale związany z tym, czyli kwestia tego, co się dzieje na granicy między Polską a Białorusią a Litwą, czyli granicy Unii Europejskiej, ale także NATO zewnętrznej, to prowokacje ze strony reżimu białoruskiego, prowokacji tak naprawdę sterowanych mocno przez Rosję. Ja od kilku miesięcy powtarzałam i zdania nie zmienię, że tak naprawdę te akcje są wymierzone nie tyle przeciwko Unii Europejskiej, ale bardziej przeciwko NATO. Bo o ile Rosja jakoś w miarę pogodziła się z tym, że do Unii Europejskiej przystąpiły te kraje z byłego bloku wschodniego, takie jak Polska, Rumunia, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, o tyle tak naprawdę do końca nie przebolała tego, że te kraje weszły też do NATO.
To na zakończenie jeszcze jeden bardzo ważny temat. Na pani Twitterze między innymi jest ten problem poruszany. Dotyczy on Bośni i Hercegowiny. Minister spraw zagranicznych właśnie Bośni i Hercegowiny skierowała do ambasad Chin, Rosji i Serbii noty protestacyjne, które są związane z obecnością ambasadorów tych państw na niekonstytucyjnych obchodach rocznicy utworzenia Republiki Serbskiej. Napisała pani na swoim Twitterze, że polskie media potraktowały ten temat trochę tak jednowymiarowo. Czy może pani przybliżyć słuchaczom Radia Wnet ten problem i swoją perspektywę, swoje spojrzenie na niego?
Sytuacja w Bośni i Hercegowinie jest naprawdę coraz bardziej niepokojąca i jest trudna, bo Bośnia i Hercegowina to obecnie taki twór dziwny, złożony z dwóch części. Z jednej strony jest ta federacja bośniacko, czyli muzułmańsko-chorwacka ze stolicą w Sarajewie, a z drugiej jest twór, który jest na poły autonomiczny, Republika Serbska, nie mająca, to nie jest to samo co Republika Serbii, tylko Republika Serbska nie mająca nawet granicy zresztą z Serbią, rządzona od lat przez Milorada Dodika, który uważa, że należy się jej pełna niezależność i Serbowie powinni mieć swój własny kraj właśnie na tym terenie, ewentualnie dołączyć się, powiązać go jakimiś więzami bardzo silnymi politycznymi z Serbią. Jest to to, co wywołuje właśnie furię wśród wielu krajów zachodnich, które mówią ponownie o tym, że jest serbski separatyzm, serbski nacjonalizm. Serbia znowu zagraża pokojowi i bezpieczeństwu na terenie Bałkanów i Bośni i Hercegowinie, ale sytuacja, dziękuję, że pani o to pyta, jest bardziej skomplikowana, bo to nie jest takie czarno-białe, tak jak nie było czarno-białe 30 lat temu. Bo z jednej strony oczywiście jest niepokojące to, co robi Dodik. Każda próba rozmów na temat ponownego ustalania granic na Bałkanach jest groźna, ponieważ to jest ryzyko ponownego otwarcia konfliktu. Te rozmowy, wiadomo, że będą budzić wielkie kontrowersje i nie będzie łatwych rozwiązań. Ale z drugiej strony, z kolei, jeżeli popatrzymy na to, jak teraz funkcjonuje ta federacja, jaką jest Bośnia i Hercegowina, jaki dziwny jest system polityczny, układanka. I to, co teraz chce z kolei też zrobić większość muzułmańska, czyli właściwie chce doprowadzić z jednej strony do likwidacji tego obecnego systemu, który polega na tym, że władza jest jakby złożona z trzech elementów, trójczłonowa, czyli tam na przemian władzę przejmują przedstawiciele Serbów, Chorwatów i Bośniaków, muzułmanów bośniackich. Teraz chcą bośniaccy muzułmanie scalić Bośnię, co z jednej strony jest niby logiczne, ale z drugiej napawa niepokojem mieszkających tam Serbów i Chorwatów, którzy po prostu się uczują coraz bardziej zagrożeni przez muzułmańskich mieszkańców Bośni i Hercegowiny. Mają powody do niepokoju, bo jest coś, o czym może w Polsce zapominamy. Element niepokojący jest po prostu rosnąca i postępująca islamizacja Bośni i Hercegowiny. Tam są coraz bardziej od wojny obecne wpływy islamu, tego radykalnego wahabickiego. I w tym momencie naprawdę Bośniacy, Chorwaci i Serbowie mogą się czuć zagrożeni. I zresztą dochodzi też do ciekawych teraz sojuszy chorwacko-serbskich na terenie Bośni. Oni się po prostu boją tego, że jeżeli dojdzie do zmian taką, jaką chcieliby przeprowadzić bośniaccy muzułmanie, no to wówczas oznaczać to będzie ograniczenie praw Serbów i Chorwatów. No a to z kolei jest coś, co może pachnieć nowym konfliktem lub jakimiś nawet ekstremalnej formie czystkami etnicznymi. Zatem ta sytuacja nie wygląda tak bardzo czarno-biało, jakby to chciało przedstawić nasze media zachodnie, ale także i polskie, że tak, że jest z jednej strony ta zła Serbia, która jest z Rosją powiązana, działa pod dyktando Rosji i znowu próbuje rozwalać kruchy pokój na Bałkanach, a z drugiej są biedni muzułmanie Chorwaci. Prawda jest taka, że owszem, jest to niepokojące działania Serbii. Rosja wykorzystuje, bo Rosja zawsze włoży palce do każdego konfliktu, żeby ugrać coś swojego. Natomiast Serbowie mają powód do niepokoju, mają powód do buntu i tak samo też jest ta chorwacka perspektywa. Chorwaci się też czują zagrożeni. Zatem jest to bardziej skomplikowane, niż wydawałoby się na pierwszy rzut oka. I sytuacja z Bośnią przypomina mi taki głośny film, pewnie pani oglądała, państwo pewnie również. Film bośniacki z Denisa Tanowicza, Ziemia niczyja, na laureat Oscara zresztą. Kończy się ten film taką bardzo symboliczną sceną, że młody żołnierz bośniacki leży na minie. I jeżeli ruszy się, jeżeli się podniesie, no to będzie mina eksploduje, on zostanie rozerwany z mini. Jeżeli natomiast się nie ruszy, to też mu grozi śmierć w dalszej perspektywie, albo w najlepszej perspektywie wegetacji. To bym powiedział, że to jest metafora Bośni i Hercegowinie. I jeżeli dojdzie do jakichś zmian, do zmiany granic, do jakichś ważniejszych zmian w Bośni, no to grozi to eksplozją nowego konfliktu. Jeżeli natomiast nic się nie zmieni, to jest to też wegetacja, która też może doprowadzić do konfliktu i do jakichś bardzo niepokojących zjawisk w tym kraju. Zatem niestety każde rozwiązanie jest złe.
I jak widać, taka skomplikowana sytuacja polityczna także dotyczy Bałkanów. Ja tylko może tutaj zachęcę do tego, aby sięgnąć po książkę Dominiki Cosic, Uśmiech Dalidy. Jeżeli ktoś z państwa chciałby trochę więcej właśnie dowiedzieć się na temat Bałkanów, to warto po tą pozycję sięgnąć. A myślę, że tak jest, i Bałkan Express, natomiast myślę, że do takiej rozmowy, na taką rozmowę mogłybyśmy się umówić na dłuższą, przynajmniej półgodzinną i wtedy trochę głębiej zajrzeć się wewnątrz właśnie tego, jak wygląda ta polityka i sytuacja, jeżeli chodzi o państwa bałkańskie. W tym momencie bardzo pani dziękuję. Dominika Cosic, publicystka, pisarka, korespondentka polskich mediów w Brukseli, była gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i życzę i pani i państwu dobrego nowego roku.
Bardzo dziękujemy i my również pani takiego roku życzymy.